Bracia i siostry, chciałbym bardzo serdecznie Was pozdrowić ze zboru, z którego przyjeżdżam, zbór Kraków, Nowa Huta. Siostry, bracia z tego zboru Was bardzo serdecznie pozdrawiają. Wiedzą, że jestem dzisiaj z Wami i że jutro będę z Wami. Mam nadzieję, że zbór mój pamięta o tym, wspiera mnie w modlitwie, aby ten mój przyjazd, mój pobyt miał sens, miał znaczenie, miał jakikolwiek wpływ na życie Kościoła tutaj w zborze w Polkowicach. Bracia i siostry, też chciałbym bardzo serdecznie podziękować Waszemu pastorowi za zaproszenie, za zaufanie, za możliwość, że znów mogę być z Wami i że będę mógł się z Wami dzielić Bożym Słowem. Muszę powiedzieć Wam, że dla mnie przyjazd do zboru w Polkowicach jest zawsze dużym przeżyciem i wielkim wyzwaniem przed Panem. Stoję przed Panem i zastanawiam się i rozważam, czym mógłbym się dzielić pośród Was, czym mógłbym się dzielić z Wami. Na pewno wysłuchaliście wielu bardzo dobrych kazań, dobrych nauczań. Czy jest jeszcze coś takiego, co Pan chciałby odświeżyć, przypomnieć, powiedzieć? Mam nadzieję, że to, co dzisiaj będę mówił, to, co Duch Święty położył mi na serce, poczekam, aż przyjedzie, może jakieś wesele chyba, tak? Czy ślub? Taki macie zwyczaj w Polkowicach, tak? No, żebyśmy się nie zakłócali, to pozwolimy spokojnie młodej parze przejechać. No. To, o czym chcę się z Wami dzielić, będzie z jednej strony osobiste, więc będą też takie elementy, które gdzieś tam wypływają z moich przeżyć z Bogiem, z moich przemyśleń. Mam nadzieję, że to nie będzie mocno kontrowersyjne, ale że będzie bardziej Was rozszerzać, rozciągać, sprawiać, że w taki nowy, świeży sposób będziemy patrzeć na Boże działanie. Gdziekolwiek jestem, zauważam, że Kościół w Polsce, zbory w Polsce wołają w ten sposób, modlą się o ożywienie, modlą się o to, żeby Duch Święty przyszedł. Modlą się, aby Duch Święty zaczął w nowy, świeży sposób poruszać Kościołem, poruszać nami. Ale tak zastanawiam się, czy modląc się o to poruszenie Ducha Świętego, zdajemy sobie sprawę, o co się modlimy. To jest takie bardzo taka głęboka, czy też i duchowa modlitwa, kiedy wołamy Duchu Święty, czy modlimy się: Pan Jezu, porusz nas Duchem Świętym, wylej swojego Świętego Ducha, tchnij swoim Świętym Duchem. Ale czy zastanawiamy się, jakie są owoce takiego poruszania Ducha Świętego? Albo inaczej, w jakich kierunkach Duch Święty będzie wiał? I dzisiejsze moje zwiastowania, moja usługa będzie się skupiać na czterech kierunkach, w których wieje Duch Święty. Cztery kierunki, tak jak są cztery strony świata: wschód, zachód, północ, południe. Tak jak Pismo Święte mówi o czterech wymiarach Bożej miłości: szerokość, długość, wysokość i głębokość. Tak dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na cztery wymiary. Tych wymiarów jest więcej na pewno, ale na cztery wymiary. Dokąd wieje Duch Święty, w jakim kierunku wieje Duch Święty, jeśli modlimy się o to, aby dobry Bóg działał Duchem Świętym pośród nas, to w jakim kierunku Duch Święty będzie wiał. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym najpierw, abyśmy skupili się na Ewangelii Jana, trzecim rozdziale, bo tam jest takie ważne stwierdzenie, które pojawia się na pewno, kiedy mamy nauczanie na temat Ducha Świętego, na temat tego, jak Duch Święty wieje, w jakich kierunkach Duch Święty wieje. To jest rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem, rozdział trzeci. I ja tylko przeczytam wersety od 5 do 8, dlatego że moim zainteresowaniem nie jest sam ten temat nowonarodzenia, ale co inne chcę wyciągnąć z tego fragmentu. Werset 5 mówi: odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I na pewno zwróciliście uwagę, że w tych trzech wersetach trzy razy pojawia się słowo duch i raz pojawia się słowo wiatr. Trzy razy, a więc w wersecie tutaj piątym nie narodzi się z wody i z ducha, w wersecie szóstym co się narodziło z ducha i w wersecie ósmym tak jest z każdym, kto się narodził z ducha, a na początku wersetu ósmego pojawia się słowo wiatr. Ale kiedybyśmy sięgnęli do tekstu oryginalnego, to byśmy zobaczyli, że tam cztery razy jest użyte słowo pneuma. Cztery razy. Nasi tłumacze to oddali w ten sposób, że trzy razy użyli słowo duch, a raz użyli słowo wiatr. Dlaczego? Dlatego, że w języku oryginału nie ma różnicy pomiędzy słowem wiatr i duch. W języku greckim jest to samo słowo na duch i to samo słowo na wiatr. Słowo pneuma oznacza wiatr, tchnienie, życie i oznacza także duch. To jest jedno słowo. I w tym kontekście tutaj Pan Jezus, mówiąc z Nikodemem, cztery razy używa słowo pneuma. Więc werset ósmy możemy równie dobrze przetłumaczyć. Zamiast słowa wiatr użyć słowo duch. Duch wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I właśnie tu jest to stwierdzenie, że duch wieje dokąd chce. I to jest to moje pytanie, czy wiemy dokąd wieje duch? I to jest pytanie, że wieje dokąd chce. Ja mam tak przed sobą takie stare tłumaczenie, tłumaczenie Biblia Rakowiecka. To jest jeszcze starsze tłumaczenie niż Biblia Gdańska. I tam ten werset ósmy jest przetłumaczony w ten sposób. Duch, kędy chce, wieje i głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest każdy, z każdym, który narodził się z onego ducha. Tutaj tłumaczę właśnie to słowo w wersecie ósmym. Wiatr przetłumaczyli jako duch, wieje, kędy chce i głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. I to jest moim zainteresowaniem. Duch wieje dokąd chce, dokąd wieje Duch Święty. Bracia i siostry, i powołując się też na jakieś moje osobiste przeżycia, chcę powiedzieć i na Pismo Święte oczywiście, które jest fundamentem i tutaj nie moje przeżycia są najważniejsze, ale fundamentem jest Pismo Święte. Zauważyłem coś takiego, że mamy takie kierunki działania Ducha Świętego, które są niezaprzeczalne, fundamentalne i podstawowe. I musimy na tym się skupiać, rozumieć, że za każdym razem, kiedy będzie przychodzić poruszenie Ducha Świętego, to te kierunki będą absolutnie promowane, pokazywane jako coś najbardziej istotnego. W tą stronę Duch Święty będzie się poruszał, bo to wynika z tego, kim Duch Święty jest. To wynika absolutnie z jego natury, z jego celu, w jakim został posłany, z jego działania, które jest fundamentalnym działaniem. A więc za chwilę do tego dojdę. Ale z drugiej strony też zauważam, że istnieją takie indywidualne przeżycia, które Bóg czyni przez Ducha Świętego, które wymykają się spod kontroli i z wszelkiej klasyfikacji. I wiem, że tutaj będę dotykał czegoś, co może być takie, no, wzbudzać w was różne emocje czy zastanowienia, ale musimy być uczciwi. Nie wszystko jesteśmy w stanie sklasyfikować, pojąć, zrozumieć i powiedzieć, że tylko tak lub tylko w taki sposób. Tak jak powiedziałem, oczywiście istnieją niezaprzeczalnie te fundamentalne kierunki, do których dojdę za chwilę. Ale istnieją też takie powiewy, które wymykają się z wszelkiej klasyfikacji i kontroli. Otóż chcę wam przypomnieć chociażby jedną taką sytuację. To jest z pierwszej księgi Samuela. Pierwsza księga Samuela, rozdział 19. Jest to sytuacja, kiedy król Saul, król Izraela, podążał za Dawidem, aby Dawidowi odebrać życie i wysłał oprawców. Ci oprawcy nic nie wskurali i w końcu sam udał się do osiedla prorockiego. I czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, 19 rozdziale, 22 wersetu. Wreszcie i on sam, czyli król Saul, udał się do Ramy, a przyszedłszy do wielkiej studni, która jest przy Sek, zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid. I odpowiedziano mu w osiedlu prorockim w Ramie. Udał się tedy do osiedla prorockiego w Ramie, lecz i nim owładnął Duch Boży i wpadł w zachwycenie i był w tym zachwyceniu, aż doszedł do osiedla prorockiego w Ramie. Tam także i on zrzucił z siebie swoje szaty i był w zachwyceniu przed Samuelem, a patrzy na ziemię, leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc. Dlatego mówi się, czy i Saul między prorokami. No czy chcemy, czy nie chcemy, ten zapis znajduje się w Piśmie Świętym i on nie jest dla nas łatwy do zrozumienia. On dla mnie nie jest łatwym zapisem. Jest powiedziane, że kiedy Saul ścigał Dawida, a Dawid ukrywał się w osiedlu prorockim w ramie gileackiej, tam gdzie był prorok Samuel, wysłał oprawców, ci oprawcy popadli w zachwycenie, on sam jako król udał się tam, myślę, że też w otoczeniu jakiejś swojej świty, dowiadujemy się, że nim owładnął Duch Boży, to jest wyraźnie powiedziane, owładnął nim Duch Boży, Duch Jahwe w oryginale ogarnął nim i wpadł w zachwycenie i tak nie wiedział za bardzo, co się z nim dzieje. Jak powiedziałem, jest to jeden z takich opisów, który wymyka się z wszelkiej klasyfikacji. W ogóle nie wiemy, co zrobić, co myśleć o tym opisie. Ale gdzieś znajdujemy go w Piśmie Świętym. Czyli może powiem w ten sposób, że możemy dużo wiedzieć o Duchu Świętym, ale nie będziemy wiedzieć wszystkiego. Możemy wiele nauczyć o działaniu Ducha Świętego, ale nie będziemy rozumieli wszystkiego. Nam się może wydawać, że jesteśmy w stanie pojąć. Nie jesteśmy w stanie pojąć. Podzielę się z wami czymś, czym się nawet nie podzieliłem w moim zborze. Z mojego pewnego przeżycia, to przeżycie miało miejsce nie na nabożeństwie. Na nabożeństwie chyba, nie wiem, czy chyba bym nie dał rady na nabożeństwie. To było poza nabożeństwem, było to spotkanie w domu, takie spotkanie pośród jakiejś tam grupy ludzi wierzących. Spotkanie na zakończenie roku, radosne spotkanie, gdzie staliśmy przed Panem, modliliśmy się, wielbiliśmy Pana. I w czasie tego spotkania wierzę, że Duch Boży dotknął się mojego serca. Także wielka radość wstąpiła w moje serce. A ci, co mnie znają bliżej, wiedzą, że raczej jestem człowiekiem powściągliwym. Tak z siebie też uważam, że człowiekiem trzeźwo myślącym, który raczej kontroluje samego siebie i swoje zachowania. Raczej nie ulegam jakimś emocjom i wpływom. Staram się zachować trzeźwy umysł na nabożeństwie i poza nabożeństwem. Nie wiem, na ile mi się to udaje, ale staram się. Ale w tym momencie, kiedy czułem to, że Duch Boży napełnił moje serce radością, podniosłem ręce do góry, zacząłem nimi tak dziwnie obracać, tymi rękami, zacząłem kręcić się w koło, wokół własnej osi. I tak stałem, trwałem przed Panem i z całych sił śpiewałem i radowałem się przed Panem. I inni też, którzy tam byli, była to nieduża grupa osób, też tak podniosła swoje ręce i też zaczęli się tak w koło kręcić. I to było jednorazowe, to się już nigdy więcej nie powtórzyło. Nigdy więcej, ale wierzę, że to było coś takiego, co było przeżyciem. To było dla mnie przeżycie. To było radosne przeżycie przed Panem. Wiecie, i na czym polega pewien problem, który pojawia się u nas, zielonoświątkowców, czy u ludzi, którzy akcentują działanie Ducha Świętego i wierzą w działanie w Ducha Świętego? Że bardzo często jest tak, że jeżeli my coś indywidualnie przeżyjemy, czy raz przeżyjemy, czy osobiście przeżyjemy, to może chcielibyśmy, żeby to stało się regułą, zasadą lub doktryną. Bo ja tego doświadczyłem, bo ja to przeżyłem, bo Duch Święty w ten sposób mnie poruszył, to może zróbmy z tego pewną zasadę, regułę, przynieśmy to na nabożeństwo. I co by było, gdybym ja przyniósł to na nabożeństwo, powiedział, bracia i siostry, ja tak to przeżyłem, to teraz tak my to będziemy robić. Nie. Musimy rozróżnić te rzeczy, które są indywidualnymi naszymi przeżyciami z Bogiem i mogą się tylko raz zdarzyć lub dwa razy w naszym życiu mogą się zdarzyć. I Pan może zadziałać w sposób niekonwencjonalny, ale to nie jest wcale znakiem dla nas, że mamy z tego zrobić regułę, doktrynę lub wprowadzić to na nabożeństwo jako pewną normę i sposób na przykład wielbienia Pana Boga. Ja powiedziałem, ja nawet o tym w zborze nie powiedziałem. Po co miałem o tym w zborze mówić? Ja to odebrałem jako coś, co Bóg dał dla mnie. Na ten dzień, na ten czas, na tą chwilę. To był trudny rok dla mnie i koniec tego roku kończył się w ten sposób, że Pan dał mi radość przed swoim obliczem. I tą radość wyraziłem inaczej. Czasami radość wyrażam w ten sposób, że po moich oczach płyną łzy i to jest jeden ze sposobów, jakich Bóg daje mi radość. Ale w tym przypadku było inaczej. Ta radość wyraziła się w tym, że Kręciłem się w koło przed Panem, niedługo, bo mi się w głowie szybko kręci, ale parę razy i to było moje osobiste, indywidualne przeżycie przed Bogiem. Bracia i siostry, istnieją pewne przeżycia z Duchem Świętym, które są jednorazowymi przeżyciami, czy osobistymi przeżyciami, które absolutnie nie klasyfikują się do tego, żebyśmy z tego robili regułę, doktrynę, czy wprowadzali to jako pewien sposób na nabożeństwo. I wierzę głęboko, że Duch Święty też wam daje takie przeżycia, osobiste przeżycia. O tym nawet nie musicie mówić, nie musicie o tym głosić. To jest coś, co jest dla nas. To jest coś, co jest potrzebą, która gdzieś jest w naszej duszy. I Bóg wychodzi naprzeciwko tej potrzeby. I daje nam doświadczyć czegoś, co gdzieś podniesie nasze wnętrze, przemieni nasze wnętrze, poruszy nasze wnętrze, odbuduje nasze wnętrze. A jak powiedziałem tutaj, gdy czytaliśmy o Saulu, ja nawet się nie odważę klasyfikować i omawiać tego wydarzenia, tego, co doświadczył król Saul, bo przecież jako król, no troszeczkę się, bym powiedział tak, zachował no niegodnie, no ale wygląda na to, że on nie do końca był w stanie kontrolować wszystkie swoje zachowania w tym momencie, w którym się to działo. I to już zakończę. To już myślę, że wyraźnie powiedziałem. Rozróżnijmy dwie rzeczy. Osobiste przeżycia z Bogiem, które są na dany czas, może jednorazowe, tylko dla nas jako przeżycia, a co innego to są działania Ducha Świętego, które są regułą, normą i czymś, co jest bardzo jasno pokazane w Piśmie Świętym jako kierunki, w jakich wieje Duch Święty. Jeżeli my modlimy się o Ducha Świętego, o przebudzenie, to nie możemy myśleć w kategoriach tych, że modlimy się właśnie o te nasze osobiste, indywidualne przeżycia. Że to jest fundamentem poruszenia Ducha Świętego. To nie jest fundamentem poruszenia Ducha Świętego. Te przeżycia mogą przyjść, te doznania mogą się pojawić, te poruszenia mogą się pojawić, ale to nie są fundamentalne kierunki, o których mówi nam Boże Słowo. Boże Słowo nam pokazuje, gdzie wieje Duch Święty, w jaką stronę wieje Duch Święty i co tak naprawdę będzie się działo, kiedy będzie poruszenie Ducha Świętego. Przeżycia będą czymś absolutnie dodatkowym, drugim, a pierwsze będzie to, co pokazuje nam Pismo Święte jako działanie Ducha Świętego. I bracia i siostry, chcę, jak powiedziałem, powiedzieć o czterech rzeczach. Jeśli Pan pozwoli, żebym się z tym z wami w miarę jasno podzielił, to chcę pokazać te cztery rzeczy. Po pierwsze, drugi do Tesaloniczan 2,13. Boże Słowo mówi tak. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. I pierwsza rzecz, jaką chcę zaakcentować, że Bóg nas wybrał ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca. Ducha, który uświęca. To jest jeden z fundamentalnych i podstawowych kierunków, w których będzie wiał Duch Święty, jeżeli my modlimy się o wylanie Ducha Świętego, o poruszenie Ducha Świętego. Duch, który uświęca. Nie wiem, czy myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że główne imię Ducha, jakie zostało objawione w Nowym Testamencie, to jest Duch Święty. W Starym Testamencie występuje jako Duch Jahwe, jako Duch Boży, jako Duch Wszechmocnego Pana i inne określenia, ale Nowy Testament bardzo mocno akcentuje Duch i dodaje przymiotnik jaki? Święty. To jest Jego natura. Nie możemy pomijać tego, rozważając kwestię Ducha, powiewu Ducha. To jest coś absolutnie podstawowego. Duch jest przede wszystkim Duchem Świętym. Przede wszystkim jest Duchem Świętym. Więc jeżeli będzie pojawiało się poruszenie duchowe, ożywienie duchowe, działanie Ducha Świętego, to ten Duch będzie działał w kierunku ku przemianie, ku uświęceniu tych, których będzie dotykał. To będzie sprawa fundamentalna i podstawowa. I oczywiście możemy rozróżnić różne sposoby, jak my rozumiemy, czy jak w ogóle człowiek rozumie kwestię świętości, ale przede wszystkim to słowo święty, to greckie słowo ma takie znaczenie. Święty znaczy oddzielony od czegoś, oddzielony dla czegoś, oczyszczony od czegoś, poświęcony ku czemuś. Te cztery znaczenia. Te cztery znaczenia występują w słowie świętość. Oddzielony od, oddzielony do, oczyszczony od czegoś, przeznaczony do czegoś. Muszą te wszystkie cztery elementy występować, jeśli mówimy o uświęceniu, które pochodzi od Ducha Świętego. W Krakowie jest taki klasztor Ojców Kamedułów, nie wiem, czy słyszeliście. To jest najbardziej surowy klasztor, jaki istnieje w ogóle na obliczu naszej ziemi. Najbardziej surowe życie zakonne tam prowadzą mnisi. I niektórzy z nich są zamurowani w takich niedużych piwniczkach, tak że nie mogą ani wejść, ani wyjść. Oni w ten sposób są oddzieleni od świata. Tam spędzają dużą część swego życia zamurowani i tylko jedzenie jest im podawane, żeby mogli zjeść coś, no i oczywiście inne rzeczy są oczyszczane. Tak wygląda ich życie. Oni w ten sposób rozumieją oddzielenie. W ten sposób rozumieją oddzielenie. No jest to jakaś forma oddzielenia. Ostatnio czytałem taką książkę o hasydach, Żydach ortodoksyjnych, ultraortodoksyjnych Żydach, którzy mieszkają w Izraelu, mieszkają w Jerozolimie oraz troszeczkę w innych miejscowościach, w innych miastach. Są to Żydzi, którzy całkowicie żyją w odizolowaniu od reszty narodu izraelskiego, od świeckiego Izraela. Jest taka dzielnica w Izraelu, w Jerozolimie, Naasharim, to oznacza 100 bram. 100 bram. I mieszkają tam tylko hasydzi, tylko ultraortodoksyjni Żydzi. I oni całkowicie się wyizolowali, czy próbują wyizolować od życia państwa. Absolutnie nie uczestniczą w życiu państwa. Mają swoje szkoły, od 3 lat chłopcy i dziewczyny nie mają ze sobą żadnego kontaktu. Uczą się w innych szkołach, nie przebywają razem aż do momentu zaręczyn i zaślubin. I tak dalej, nie używają komputerów. No komputery tylko w niektórych biurach mają, ale w domach nie mają, telewizorów nie mają. Ubierają się w specyficzny sposób. Tak rozumieją oddzielenie, nie chcą mieć nic wspólnego. A jak przechodzą przez dzielnice nie swoje, gdzie mieszkają, to prawie biegną. Poruszają się bardzo szybko w tym celu, aby nie patrzeć na boki. Aby nie widzieć nic, co jest wokół nich. Aby nie widzieć normalnego życia. Oni prowadzą swoje życie w swoich dzielnicach. Tam turyści są niemile widziani. To jest oddzielenie z natury religijnej. Odłączenie z natury religijnej. Ale istnieje oddzielenie, które przynosi Duch Święty. I tak jak Pan Jezus powiedział, że jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Wiecie, nie jest sztuką, chociaż myślę, że to jest też wielkie wyzwanie, zamknąć się gdzieś w klasztorze. Ja bym się nie zdecydował, nie nadaje się chyba do tego. Wielu z Was też by się chyba nie nadawało do tego. Ale wiecie, sztuką i wielkim wyzwaniem jest żyć w tym świecie i być oddzielony od tego świata. To jest wielkie wyzwanie w dzisiejszych czasach. Dlatego, że jesteśmy otoczeni takimi środkami wpływu na nasze życie, że trzeba niesamowitej mądrości w Duchu Świętym, aby żyć tu, funkcjonować tu i być naprawdę hagios, tak jak mówi Duch Święty, odłączony, oddzielony, by być przeznaczonym naczyniem dla Bożych spraw i dla Bożych dzieł. Zauważyłem taką rzecz w służbie, we własnym życiu, w służbie, którą wykonuję, że kiedy próbowałem niektórym ludziom zwrócić na coś uwagę, że być może to, w jaki sposób żyją, w jaki sposób postępują, to, w jaki sposób funkcjonują, nie do końca podoba się Panu. Już tak mówię, tak bardzo delikatnie, no bo wiecie, no zazwyczaj to robię bardzo, staram się to robić bardzo delikatnie. I w większości przypadków, kiedy próbowałem dotykać tych rzeczy, to spotykałem się z oporem. To spotykałem się z uderzeniem, tak jakbym próbował napierać na skałę, a skała mi się opiera, mimo tego, że gdzieś to było i delikatne, i poprzedzone modlitwą. I zauważyłem, że bardzo trudno jest kogokolwiek przekonać, że jego sposób życia, czy jego styl życia może nie do końca odpowiada normom biblijnym. Bardzo trudno jest kogokolwiek przekonać. A szczególnie w czasach, w których my żyjemy, gdzie cenimy sobie tak bardzo mocno niezależność. Tak bardzo mocno niezależność. Traktujemy niezależność jako pewien znak naszej wolności, naszych czasów, że my jako ludzie jesteśmy niezależni. I nie życzymy sobie, by ktokolwiek w jakikolwiek sposób wpływał na nasze życie, ewentualnie no, zakazalniczą. To jest takie jeszcze, wiecie, no, ogólne, ale tak cztery oczy to raczej nie. Ale też nauczyłem się tego, że jak... Oczywiście to nie znaczy, że mamy tego nie robić. To nie znaczy, że mam tego nie robić. Ale nauczyłem się tego też, że kiedy przychodzi Duch Święty, to się zmienia. Nawet my, którzy cenimy sobie niezależność, ale kiedy przychodzi prawdziwie poruszenie Ducha Świętego, to się zmienia. Pamiętam takiego mojego kolegę ze zboru, który pojechał na pewną konferencję, tam dotknął go Duch Boży, przyjechał do domu, poszedł do piwnicy, wziął wszystkie płyty, które nagrał, DVD i CD. Część z nich, wiecie, było tak nagranych nie do końca legalnie, tam były muzyka, różne rzeczy. Wziął młotek i wszystkie 200 potłukł młotkiem i wrzucił do kosza. Nikt mu nie musiał wyrywać, wiecie, tych... On sam wrócił z taką myślą, z takim przekonaniem. Duch Święty się go dotknął, pokazał mu: bracie, ale ta sfera to nie jest sfera, która może mi się podobać. Ta sfera może zasmucać Ducha Świętego. Został dotknięty przez Ducha, który co robi? Uświęca. Bracia, siostry, kiedy my będziemy szukać działania Ducha Świętego, to przygotujmy się na to, że Duch Święty będzie w tym kierunku wionął w naszym życiu. Czy ja jestem na to gotowy? Bo jak tak jestem przekonany, kiedy stoję przed wami, mówię do was, że wszyscy w tej sali pragniecie prowadzić życie godne Boga, życie godne Ewangelii. I w większości nam się, wiecie, wydaje, że tak jest, że prowadzimy życie godne Boga. No czasami mamy jakieś potknięcia. No wszyscy jako ludzie mamy jakieś potknięcia, ale staramy się prowadzić życie godne Boga, godne Ewangelii. Jest to naszym celem, abyśmy tak żyli. Ale kiedy przychodzi poruszenie Ducha Świętego, to nagle nasze oczy stają się tak bardziej wyostrzone. To nasza ocena staje się tak bardziej dogłębna. Nagle pojawia się zrozumienie pewnych niuansów, które tak na co dzień nie rozumiemy, ale nagle Duch Święty nam przynosi, pokazuje nam coś, co do tej pory wydawało nam się, że to jest w porządku przed Bogiem. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, okazuje się, że to nie do końca tak jest. Że to zasmuca gdzieś Ducha Świętego. Że nie jest to coś, w czym Bóg ma upodobanie. Bracia i siostry, pamiętam takie spotkanie kilka lat temu. W Katowicach to było zamknięte spotkanie dla pastorów i usługujących. Było nas tam może 200 osób z kościoła zielonoświątkowego, chyba też byli pastorzy z innych kościołów. Na tym spotkaniu usługiwał już nieżyjący pastor Dawid Wilkerson. Miał takie przesłanie do pastorów, głosił słowo. Wiecie, i później zaprosił nas, pastorów, do modlitwy. Podobnego czegoś już później nie przeżyłem i też nigdy później nie widziałem. Widziałem Bożych ludzi usługujących Kościołowi po zborach w całej Polsce. Podchodzili do przodu, padali na kolana przed podwyższeniem, akurat tam jest takie podwyższenie. Niektórzy leżeli rozciągnięci tak krzyżem na ziemi i łzy lały się potokiem, które nikt nie jest w stanie wyprodukować sam z siebie. Łzy lały się. I słyszałem szlochanie, ale też nie byłem zajęty podsłuchiwaniem, bo miałem swoje sprawy, które chciałem z Bogiem załatwić. Wiecie, czegoś takiego nie da się zaplanować, że my wplanujemy to w nasze nabożeństwo, a na koniec będziemy, bracia i siostry, mieli takie poruszenie, że wszyscy przyjdziemy i padniemy przed Bogiem, będziemy płakać, będziemy wylewać. Tego się nie da zaplanować. To jest coś, co jest absolutnie ponad ludzkie możliwości i zdolności. Ja sam i nikt z kaznodziejów, z usługujących nie jest w stanie tego sprowokować ani doprowadzić do tego. Ale chcę też zauważyć, że kiedy pojawia się to poruszenie Ducha Świętego, to rzeczy się zmieniają. To nasze serca stają się inne, miększe, wrażliwsze i spojrzenie staje się zupełnie nowe, głębsze. A więc pierwsza rzecz, o której... Chcę powiedzieć o fundamentalnym kierunku, w jakim wieje Duch. To pamiętajmy, jeżeli modlimy się o wylanie Ducha Świętego, to bądźmy gotowi na to, że Duch jest Duchem Świętym i Duchem, który uświęca. I On to będzie przynosił do naszego życia, jeśli pojawi się Jego wszechmocne, potężne, niezwykłe, cudowne działanie. Ja chcę powiedzieć, chcę tego, chociaż w niektórych obszarach zastanawiam się, jak bardzo Bóg będzie musiał się dotknąć mego życia jeszcze. Jak bardzo, jak potężnie i w jakich dziedzinach, o których może nie zdaję sobie sprawy na dzisiaj, na teraz. Bo dzisiaj mi się wydaje, że staję przed wami w szczerości, w sercem takim, jak potrafię przynieść przed Boga, przed Boży tron. Tak mi się wydaje. Ale też jak zauważyłem, że kiedy Bóg dotyka się mego życia, moja percepcja i patrzenie zmienia się. Zmienia się i coś rozrywa moje wnętrze. I wtedy wylewam moje serce przed Panem i często wołam: Boże, przebacz mi. Boże, zmień mnie. Boże, oczyść mnie. Druga rzecz. Może niech to będzie wschód, teraz może zachód. W jakim kierunku wieje Duch Święty? Ewangelia Jana, 16 rozdział. To będzie druga fundamentalna rzecz. Nie osobiste przeżycie, ale fundamentalna sprawa, o której mówi Pismo Święte. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wersety od 13 do 15. To jest to, kiedy Pan Jezus mówił do uczniów przed swoją śmiercią o Duchu Świętym. W 16 rozdziale, od 13 wersetu czytamy: lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na werset 14. Czytając to, zazwyczaj skupiamy się tutaj na wersecie 13. On, Duch Prawdy, prowadzi was w wszelką prawdę. To są ważne rzeczy. To absolutnie są ważne rzeczy. Ale w wersecie 14 jest powiedziane, że On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. On mnie uwielbi. I to słowo uwielbić tutaj oznacza wywyższyć i drugie otoczyć chwałą. Taki jest sens tego słowa uwielbić. On mnie wywyższy i On mnie otoczy chwałą. Pan Jezus to mówił o sobie, że kiedy przyjdzie Duch Święty, otoczy mnie chwałą, wywyższy mnie, uwielbi mnie. W jaki sposób? To jest pewnie w jaki sposób? Że z mego weźmie i wam oznajmi. To słowo oznajmi ma taki sens, znaczenie: zda sprawę, opowie, oznajmi, odsłoni. Czyli z mego weźmie, czyli coś, Pan Jezus mówi o sobie, On coś ze mnie odsłoni wam i przez to mnie, co zrobi, otoczy chwałą, przez to mnie uwielbi. O czym tu jest mowa? Tu jest mowa o tym, że jak Duch Święty przychodzi i zaczyna wiać w tym kierunku, to znaczy, że On bierze z osoby Chrystusa i coś nam odsłania o Chrystusie i przez to Chrystus jest otoczony chwałą i uwielbieniem. Co takiego Duch Święty nam przynosi? Po pierwsze, Duch Święty bierze z Chrystusa i objawia nam doskonałość Chrystusa. Objawia nam, jak niezwykły, doskonały, cudowny jest nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus. Mianowicie Duch Święty objawia nam, osłania nam naturę Chrystusa, doskonałość Chrystusa, objawia nam niezwykłe Jego dzieła, odsłania nam Jego niedoścignione nauczanie, odsłania nam znaki i cuda, które Pan Jezus czynił. Bracia, siostry, kiedy Duch Święty nam pokazuje Jezusa i kiedy zobaczymy Jego służbę tutaj na ziemi, Jego posłuszeństwo, Jego chodzenie w mocy Bożej, to człowiek nabiera respektu i szacunku do tego, który jest Zbawicielem. Wiecie, kiedy w taki cudowny sposób Duch Święty pokazuje nam, jak Jezus poruszał się na tym świecie, jak żył, jak służył, to nam się wyrywa taka pieśń: chwała Ci, Panie Jezu. Ty jesteś niezwykły. Ty jesteś cudowny. Ty jesteś wspaniały. Ty jesteś wielki, Ty jesteś potężny. Czytamy o wszystkich dziełach Chrystusa i myślimy sobie: Boże, przecież Pan Jezus, ktokolwiek do Niego przyszedł i przyszedł ze szczerym sercem, to wyszedł ubłogosławiony. To wyszedł dotknięty. To wyszedł uzdrowiony. Panie Jezu, nigdy nie było takiej sytuacji, że Ty byłeś zakłopotany, bezradny, nie wiedziałeś, co uczynić. A wielokrotnie w mojej służbie tak jest, że zderzam się z problemem i mówię, Boże, ten problem mnie przytłoczył. Nie wiem kompletnie, co mam zrobić. Jedynie, co mogę zrobić, to gdzieś zamknąć się w komorze i wołać, Boże, pomóż, Boże, pomóż, Boże, ratuj. A kiedy patrzę, Pan Jezus zawsze miał odpowiedź. Zawsze miał właściwe słowo. Zawsze wiedział, co zrobić. Zawsze wiedział, jak się zachować. To świadczy o tym, jak był wypełniony Bożą mocą, Bożą mądrością, Bożym Duchem. I kiedy Duch Święty mi to objawia, pokazuje, odsłania, bierze z Chrystusa i odsłania mi to, ja mówię, Panie Jezu, Ty jesteś niezwykły, wielki, potężny, chcę Cię wielbić, chcę Ci oddawać chwałę, chcę Ci oddawać cześć. W jaki sposób Duch Święty uwielbia, otacza chwałą Chrystusa? Mianowicie objawia nam tajemnicę krzyża. Duch Święty odsłania przed nami tak naprawdę, co się dokonało na krzyżu. My jako ludzie, czy wy jako osoby, które od wielu lat jesteście w Kościele, wychowani w zborze, wychowani na kazania, wychowani na Piśmie Świętym, może się tak zdarzyć, że już pewne prawdy powtarzane przez wiele, wiele, wiele lat stają się prawdami, które już nam się, co zrobiły, osłuchały. Śpiewamy o krzyżu, ale już tyle razy żeśmy śpiewali o krzyżu, że no śpiewamy jeszcze kolejny raz o krzyżu. Wiecie, ale przychodzi taki moment, kiedy Duch Święty pokazuje nam głębię krzyża. Pokazuje nam potęgę miłości. Niezwykłej miłości, która tam jest objawiona na krzyżu. Niezasłużonej miłości, na którą nikt z nas nie zasłużyliśmy, nie byliśmy godni tej miłości. Kiedy Duch Święty pokazuje nam, że Chrystus cierpiał faktycznie za nas. Kiedy pokazuje nam to, że to było realne cierpienie, potężne, wielkie, no nie do zrozumienia cierpienie, że to się stało na krzyżu. Że tam na krzyżu zostały włożone na Niego nasze grzechy, wszystkie nasze złe myśli, złe czyny, ale nie tylko nasze, lecz i całego świata. Cały grzech został włożony na świętego, sprawiedliwego Bożego Syna. Kiedy Duch Święty nam objawia, że został ukarany dla naszego zbawienia, ukarany w nasze miejsce, wtedy co nam się, wtedy pojawia się nam w naszych sercach, dzięki Ci, Panie Jezu. Ja chcę Ci otoczyć chwałą. Ja chcę Cię uwielbić. Ja chcę Ci podziękować. Kiedy przychodzi Duch Święty, realność krzyża dotyka Kościoła. A kiedy realność krzyża dotyka Kościoła, Kościół w nowy sposób zaczyna dziękować za zbawienie. W nowy sposób zaczyna przeżywać zbawienie. To, co przeżyliśmy 30 lat temu, niektórzy z Was może 40 lat, kiedy przyszliście po raz pierwszy do Boga, staje się tak, jakbyście to przeżyli dzisiaj. Bo Duch Święty objawia tajemnicę krzyża. I przez to Chrystus jest otoczony chwałą, otoczony uwielbieniem w Kościele. Bo pieśń, którą zaśpiewamy o krzyżu i o Jego cierpieniu, zaśpiewamy w taki sposób, że łzy napłyną do naszych oczu, że nasze wnętrze będzie poruszone. A my wyjdziemy przemienieni kilkoma słowami, które wypłyną z naszych ust. A Chrystus będzie uwielbiony i otoczony chwałą. I trzeci sposób, w jaki Duch Święty otacza Chrystusa chwałą, to tylko może teraz się odwołam do przypadku, kiedy apostoł Piotr i Jan wchodzili do świątyni. Tam był człowiek, który był sadzany, nie chodził przy bramie świątynnej. I tam doszło do tego, że Piotr i Jan powiedzieli w imieniu Jezusa Nazareńskiego, wstań i chodź, podnieśli. Ten człowiek zaczął chodzić. Później weszli do świątyni, ten człowiek stał koło nich i wtedy Piotr wypowiedział takie słowa. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu, bo się ludzie zeszli. Piotr odezwał się. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili? To jest bardzo ważne. Przed chwilą Piotr podał rękę człowiekowi, który nie chodził, i go podniósł do góry, powiedział, w imieniu Jezusa chodź. I teraz przyszli ludzie i patrzą się na tego Piotra, który to przed chwilą uczynił. I Piotr, w jaki sposób Piotr odpowiada? Co on mówi? Wypina pierś, mówi, no tak, bijcie mi brawo. Wręczcie mi dyplom, dajcie mi medal. Nie, Piotr mówi tak. Czemu się tak nam przyglądacie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili? Dalej mówi, dlaczego się temu dziwicie,
I dalej mówi: Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił Syna swego. Jezusa uwielbił, Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należy go wypuścić na wolność. Bóg ojców naszych uwielbił Syna swego. Bracia i siostry, tam, gdzie dokonuje się jakikolwiek cud, to celem Bożym jest uwielbić Syna. Dlaczego? Bo każdy cud dokonuje się w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Dokonuje się dlatego, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Dlatego dokonuje się ten cud. I Piotr i Jan dokładnie to wiedzieli. I kiedy ludzie chcieli w jakiś sposób ich uczcić, czy w jakiś sposób chcieli może podziwiać, czy w jakiś sposób chcieli się im zwrócić na nich szczególną uwagę, to Piotr powiedział: czemu się nam tak przypatrujecie? To Bóg uwielbił swojego Syna. Oddajcie chwałę Synowi Bożemu, temu, który jest godzien tego, aby Go uwielbić. Bracia i siostry, kiedy przychodzą Boże dzieła, a kiedy przychodzi Duch Święty, zaczyna działać, kiedy Duch Święty zaczyna działać i pojawiają się Boże poruszenia, Boże dzieła, to w tym wszystkim fundamentalną sprawą jest to, aby Boży Syn Jezus Chrystus był w tym uwielbiony. Aby On był w tym uwielbiony. I to jest praca Ducha Świętego. To jest dzieło Ducha Świętego. On przyszedł mnie uwielbić, On przyszedł mnie wywyższyć, On przyszedł mnie otoczyć chwałą, głosił Pan Jezus, mówił Pan Jezus. I zawsze Duch Święty będzie kierował nasze oczy, nasze serca i nasze sumienia na osobę Jezusa Chrystusa, nigdy na żadnego człowieka. Nigdy. I nauczyłem się tego w życiu, że kiedy mam dobre kazanie, na przykład, czasami się zdarza, to ludzie przychodzą i w jakiś sposób chcą włożyć na mnie chwałę. Chcą włożyć na mnie chwałę. Tak nawet niektórzy to robią bardzo tak grzecznie, kulturalnie, a niektórzy tak trochę jakby chcieli mnie dowartościować. Ja się nie opieram, ale chcę wam, bracia i siostry, powiedzieć, że tak naprawdę wszystko, co ma wartość przed Bogiem, czy to w głoszeniu, czy w usługiwaniu, to ma wartość tylko wtedy, kiedy w tym jest Jezus Chrystus wywyższony i uwielbiony. I nam o nic innego nie chodzi. I nam nie powinno o nic innego chodzić. Bo nam chodzi o to, aby Bóg był wywyższony. Jeszcze jeden werset mi się przypomniał. Już tak poza, ale chcę go przeczytać z pierwszego listu Piotra. Pierwszy Piotra 4:11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Dalej, jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Co jest dalej? Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Jeśli kto usługuje, niech usługuje z mocą, której udziela Bóg, aby kto był uwielbiony? Ten, który usługuje? Nie, aby był uwielbiony Bóg. On przyszedł mnie uwielbić. I Duch Święty zawsze będzie działał w tym kierunku, by uwielbić Syna. By wywyższyć Syna. By Go otoczyć chwałą. I tam w zgromadzeniu, gdzie pojawia się Duch Święty, zaczyna wiać Duch Święty, my wszyscy zwrócimy wzrok na Syna. Zostaniemy porwani, uchwyceni, aby zwrócić wzrok na Syna i Jemu oddać chwałę i Jemu oddać cześć. To jest drugi kierunek. Wschód, czy wschód, zachód. Trzeci kierunek na północ. Jana 15, rozdział 26-27. Jana 15, rozdział 26-27. Czytamy: gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Tu jest powiedziany trzeci fundamentalny kierunek, jakim powieje Duch Święty. Wcześniej mówiłem, Pan Jezus powiedział, On mnie uwielbi, a tu jest powiedziane, że kiedy On przyjdzie, co zrobi? Złoży świadectwo o mnie. Bracia i siostry, jeśli my się modlimy o poruszenie Ducha Świętego, to wiedzmy, że Duch Święty
będzie wiano w tym kierunku, aby złożyć świadectwo o Chrystusie. On będzie w tym kierunku działał. I dalej jest powiedziane, że my będziemy zaproszeni czy pociągnięci, żeby razem z Nim w tym świadectwie co zrobić? Współuczestniczyć. Tego się nie da oddzielić. To będzie absolutnie integralną częścią każdego poruszenia Duchem Świętym. Kiedy przychodzi poruszenie Ducha Świętego, z pewnością będzie poruszenie w tym kierunku, aby złożyć świadectwo. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty jest zainteresowany zgubionymi ludźmi. Duch Święty jest nie tylko zainteresowany Kościołem, chociaż jest zainteresowany Kościołem, ale Duch Święty jest zainteresowany zgubionymi ludźmi. W Piśmie Świętym czytamy, 1 Tymoteusza 2:4, że Bożym pragnieniem, Bożą wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zgadzamy się z tym i myślę, że nikt z nas tego nie neguje i nie podważa, że Bożą wolą i Bożym pragnieniem jest to, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A Duch Święty będzie nas popychał w tą stronę, abyśmy zainteresowali się ludźmi zgubionymi. I teraz muszę być uczciwy z wami. Bardziej jestem zainteresowany Kościołem niż zgubionymi. Taka jest prawda. Może z racji z tego, jaką służbę wykonuję. Często jest tak, że bardziej jestem zainteresowany może moimi osobistymi sprawami niż zgubionymi. Wchodzimy, wiecie, na tą drogę z biegiem lat naszego chrześcijaństwa, podążania za Panem. Ale kiedy przychodzi poruszenie Ducha Świętego, to Duch Święty przekierowuje troszeczkę naszą orientację. I to było cechą każdego przebudzenia. I o tym wiecie. Ja tylko wam to przypominam. Cechą każdego przebudzenia było to, że Duch Święty brał Kościół i przekierowywał i pokazywał zgubionych. Jakby Duch Święty chciał przeorientować, powiedział, ale zobaczcie też wokół siebie zgubionych. Zobaczcie też zgubionych wokół siebie. Bracia i siostry, i muszę wam powiedzieć tak, że bardzo trudno się jest zainteresować zgubionymi, jeśli Bóg nie wykona w nas pewnej pracy. Bo ja dobrze o tym wiem. Teoretycznie ja dobrze o tym wiem. Ale kiedy przyglądam się Panu Jezusowi, który, myślę, że nikt z ludzi nie był tak zainteresowany zgubionymi jak Pan Jezus Chrystus. Czy zgodzicie się z tym? On był tak zainteresowany zgubionymi. W Piśmie Świętym czytamy na przykład w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, 35 wersecie. 9 rozdział Ewangelii Mateusza, 35 werset. I poniżej czytamy, że obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski. Nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ja myślę, że kiedy Pan Jezus obchodził te miasta i wioski i spojrzał na ten tłum, i powiedziane, użalił się nad nim, to zrobiło mu się po prostu przykro. Zrobiło mu się żal. To słowo oznacza przebić serce. Użalić się. To jest obrazowo, to jest strzała, która przebija serce. Taki ból. On się użalił. I to było coś autentycznego. I wierzę w to bardzo mocno, że kiedy przychodzi poruszenie Ducha Świętego, kiedy Duch Święty zabiera nas i kieruje naszą uwagę w stronę zgubionych, to chce podobne współczucie wzbudzić w naszym życiu. Podobne współczucie. I ja sam z siebie nie jestem w stanie tego współczucia wykrzesać. W żaden sposób. Powiedzcie, ile razy was złoszczą sąsiedzi wasi. Ile razy was denerwują. Ile razy was ktoś denerwuje na drodze, gdy blokuje drogę i nie możecie przejechać. Musicie stać za nim. Ile razy nas złoszczą ludzie, którzy głośno się zachowują, przeklinają, piją alkohol, palą gdzieś tam w naszym otoczeniu, czujemy się tacy, denerwują nas, nas ci ludzie. Wiecie, i to może nas denerwować, ale Duch Święty chce zmienić to, żebyśmy zaczęli im współczuć. Bo bez tego bardzo trudno, bym chciał wręcz w sposób niemożliwy, żeby z miłością pójść do tych ludzi. Możemy pójść oczywiście z nakazu, bo taki nakaz mamy i idziemy. A to jest bardzo ważne. I to jest ten kierunek, który wprowadza Duch Święty do naszego życia. Dalej czytamy o Panu Jezusie, że kiedy zobaczył młodą kobietę, której umarł syn w mieście Nain, to jest powiedziane, że Pan Jezus, kiedy koło niej przechodził, to co zrobił? Użalił się na nią. Przechodził, nie znał tej kobiety, zobaczył ją pierwszy raz może w życiu. Ona straciła syna. Kiedy Pan Jezus się zatrzymał przy tym kondukcie, spojrzał na nią i w sposób naturalny użalił się nad nią. Kiedy do Pana Jezusa przyszedł trędowaty człowiek i trędowaty wzbudzał grozę, lęk, wszyscy uciekali od trędowatych. To jest powiedziane, że kiedy ten trędowaty przyszedł do Jezusa, to Jezus był zdjęty litością. Takie słowo użyte. Wiecie, ja nie wiem jak w ogóle jak to zrozumieć. Gdy ktoś jest zdjęty litością, to było coś autentycznego. Pan Jezus mógł się zatrzymać przy tym trędowatym, mógł mu poświęcić czas dlatego, że był zdjęty litością. I wierzę w to bardzo mocno, że właśnie to wykonuje Duch Święty w moim wnętrzu i w naszym wnętrzu po to, żebyśmy byli gotowi razem z Nim złożyć świadectwo o Chrystusie. Wiemy o tym, że Ewangelia, którą głosimy, jest Ewangelią, która mówi o Bożej miłości. To jest Ewangelia, która mówi o Bożej miłości. O tym, że Chrystus poświęcił swoje życie za grzeszników. I ta Ewangelia nabiera prawdy w naszych ustach, kiedy ta miłość także wypełnia nasze serca. Kiedy ona dotyka naszego serca. Jak powiedziałem, jest to absolutnie niemożliwe tylko z poczucia obowiązku. Ale dzieje się tak, kiedy przychodzi Duch Święty. Bracie, siostry, nie wiem, czy przeżyliście to, że zdarza się nawet, że na nasze nabożeństwa przychodzą ludzie, którzy przychodzą pierwszy raz na nabożeństwo. Może się tak zdarzyć, że człowiek przyjdzie pierwszy raz, przyjdzie i wyjdzie i nikt go nie zauważy. Nawet tak się może zdarzyć i wiem o tym, że w zborze, w którym służę, tak się zdarzało. Ale z drugiej strony też, jak to jest piękne, kiedy wiem, że się zdarza tak, że ktoś przyszedł pierwszy raz na nabożeństwo i w tym dniu ktoś go zaprosił do domu. To jest świadectwo. To jest wielkie świadectwo. I ja wiem, że my możemy być czasami zniechęceni, bo wiele razy byliśmy, może ktoś wykorzystał nas. Zdarza się, że ktoś nas wykorzystał. Ale kiedy przychodzi poruszenie Ducha Świętego, to Duch Święty nas zaczyna uczyć współczucia, litości i zaczyna nas uczyć tego, że zgubieni też się liczą. Bo nasz Bóg jest zainteresowany zgubionymi. I Duch Święty jest zainteresowany zgubionymi. I Duch Święty to wkłada w nasze serca. Bo On przyszedł, by złożyć świadectwo o Chrystusie. I do tego potrzebne jest Mu moje i Twoje życie. I czwarta rzecz, to już na koniec. Czwarty kierunek, w jakim wieje Duch Święty. Idzie Ewangelia Jana. Rozdział 14, wersety od 16 do 18. To już. Ewangelia Jana, rozdział 14, wersety od 16 do 18. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Pan Jezus mówił to do swoich uczniów, bo to było podczas ostatniej wieczerzy. Te słowa padły podczas ostatniej wieczerzy, wieczerzy paschalnej. Pan Jezus mówił do swoich uczniów, którzy byli Żydami, którzy znali Pisma, Stary Testament,
którzy mieli jakieś poznanie, kim jest Duch Święty, Duch Boży. Wiedzieli o tym, że Duch Boży wstępował na ludzi, namaszczał, że królowie byli namaszczeni przez Ducha Świętego, że kapłani byli namaszczeni, więc mieli jakieś poznanie. Ale Pan Jezus w tym stwierdzeniu, w tym nauczaniu, i to w Ewangelii Jana się czterokrotnie pojawia, użył stwierdzenia, które nie pojawia się nigdzie w Starym Testamencie. Mianowicie pokazał nową charakterystykę Ducha Świętego. Mianowicie jest użyte stwierdzenie, kiedy przyjdzie, ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela. Jak powiedziałem, to stwierdzenie nie znajduje, chyba że się mylę, nie znajduje takiego określenia odnośnie Ducha Świętego w Starym Testamencie, to stwierdzenie parakletos, pocieszyciel. To stwierdzenie ma takie znaczenie, że ten, który przychodzi na pomoc, po pierwsze ten, który przychodzi na pomoc. Drugie znaczenie jest takie, ten, który przychodzi, aby się wstawiać. Ten, który przychodzi, aby pocieszać. I ten, który przychodzi, aby udzielić zachęty. To jest nowe objawienie, nowa odsłona działania Ducha Świętego, który został przez Jezusa nazwany parakletosem. Ten, który przyjdzie, aby was wesprzeć. Ten, który przyjdzie, aby się za wami wstawić. Ten, który przyjdzie, aby was pocieszyć. I ten, który przyjdzie, aby was zachęcić. Bracia i siostry, kiedy uczniowie byli z Jezusem, to Jezus dla nich był takim parakletosem, gdy go mieli twarzą w twarz. Ale kiedy Pan Jezus został zabrany od nich, to powiedział, przyjdzie inny, ale tego samego rodzaju parakletos, i on teraz będzie pełnił tę funkcję, tę rolę, będzie z wami na zawsze. I teraz możemy zastanawiać się później, co się działo, gdy Duch Święty został wylany, gdy apostołowie poszli do służby, i widzimy służbę pełną mocy, pełną namaszczenia, pełną Ducha Świętego. Ale bracia i siostry, musimy być uczciwi. Widzimy też ogromne sprzeciwy, prześladowania, cierpienie i ból, który z tym był połączony. Widzimy to i w Jerozolimie, i poza Jerozolimą. Kościół od początku spotykał się z opozycją i ta opozycja często kończyła się tym, że Boży ludzie byli zamykani w więzieniu, że byli prześladowani, że byli szykanowani, że byli źle traktowani. Zastanawiamy się, skąd na przykład mogli mieć siłę, gdy zdarzyło się coś takiego, że kiedy Piotr, Jan i apostołowie zostali zamknięci przez władze religijne w Jerozolimie, zostali wrzuceni do więzienia. Później dowiadujemy się, że zostali wychłostani i dalej czytamy, że kiedy wracali sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znoszenia zniewagi dla imienia Jego. Wyobraźmy sobie wychłostanie. I to nie było takie poklepanie, jak my czasami chcemy tam dziecko skarcić, a nie chcemy go za bardzo skarcić, bo nam żal, to tak go lekko tam gdzieś poklepiemy. To było naprawdę, to była chłosta, którą otrzymali. Ich ciała były rozdarte, ich skóry były popękane i to było normalne biczowanie, którego doświadczyli. I dowiadujemy się, że kiedy wracali i na pewno obolali, wracali, już nie szli tak ochoczo, obolali, ale dowiadujemy się, że się radowali. Skąd ta radość? Czy to byli super ludzie? Nie. Ja wierzę, że oni dlatego byli zdolni do tego, żeby się radować w takiej okoliczności, dlatego, że parakletos był z nimi. Że parakletos był z nimi. To nie byli nadludzie. Nikt z nich, apostołów, nikt z bohaterów wiary, o których czytamy, nie był nad człowiekiem. To byli tacy ludzie jak my. Nawet o Eliaszu jest powiedziane, że był podobny do nas. To byli ludzie tacy jak my. Ale tajemnica ich siły tkwi w tym, że na nich spoczywał Duch Boży. Duch Święty spoczywał, parakletos na nich spoczywał. Dlatego byli zdolni do tego, by w takich okolicznościach i w takich warunkach, odchodząc po chłoście, radować się, oddawać Bogu chwałę i cześć. Dokładnie to samo było z Pawłem i Sylasem w więzieniu. Przecież oni byli pobijani i nie dlatego wielbili Pana, że aż taką mieli na to ochotę, lecz wierzę, że w tych okolicznościach Duch Boży był z nimi. Duch Święty był nad nimi. Dlatego byli w stanie to zrobić.
Akurat zanim tutaj przyjechałem w piątek wieczorem, gościliśmy w naszym zborze brata Maćka Wilkosza. Nie, na pewno znacie brata Maćka Wilkosza. On wrócił dopiero co. Był w Egipcie, był w Indonezji, był na Filipinach. Opowiadał nam o kościele z tamtych rejonów. Niektóre historie były bardzo smutne i tragiczne. I nie chcę o nich mówić, bo nie czuję się kompetentny, by o tym w ogóle mówić, ale skala i ogrom cierpienia tego kościoła jest niewiarygodny. Dla mnie jest on niewiarygodny. Ale kiedy pokazywał zdjęcia niektórych zwykłych wierzących, ludzi, którzy tam wierzą Chrystusowi, to nawet na tych zdjęciach było widać uśmiech i twarz, która lśniła. Ludzi, którzy na co dzień doświadczają trudności, o których my nawet słuchać byśmy, nie wiem, czy byłoby nam miło. Zawsze wtedy sobie mogę zadać pytanie, skąd oni to mają? Gdzie jest ta tajemnica? Odpowiedź może być tylko jedna. Parakletos. Parakletos, Duch Święty. Ten, który udziela zachęty, pomocy, wsparcia i daje radość w sytuacji absolutnie, która nie jest do śmiechu i nie jest do radości. Daje nadnaturalną radość. Wiecie, czasami takie rzeczy dzieją się pośród nas. Ostatnio mam kontakt z pewną wierzącą osobą, ona nie mieszka w Krakowie, w Kędzierzynie Koźlu mieszka, Marzena ma na imię. Jakiś czas temu dostałem wiadomość, że jest chora bardzo poważnie na białaczkę. Raka krwi ma. Bierze chemię, przechodzi całą tą chemoterapię. Dzwonię do niej. Czasami zdarza się, że tak kilka razy z nią rozmawiam, dzwonię do niej. I słyszę jej głos i ona mówi tak. Jestem bardzo słaba i bardzo mocna w Panu. Jestem bardzo słaba na ciele i bardzo mocna w Panu. I za chwilę mi opowiada, komu dzisiaj w szpitalu mówiła o Chrystusie. Komu składała świadectwo. Co myślę, Panie Boże, jak potrzebuję zbudowania, to zadzwonię do siostry Marzeny. Jak potrzebuję podniesienia, to zadzwonię do niej. Bo wtedy, kiedy jest trudno, wtedy, kiedy jest ciężko, wtedy, kiedy naprawdę życie staje nam w twarz przed nami. Wiecie, dla nas, dla ludzi wierzących jest niezwykła nadzieja. A tą nadzieją jest parakletos. To jest odpowiedź. Boża odpowiedź na wszelkie kłopoty, wszelkie trudności, wszelkie smutki i wszelkie zmartwienia. I co czytamy o pierwszym kościele? To jest 9 rozdział, 31 werset. Pierwszy kościół, dzieje apostolskie. Tymczasem kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei, Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. I to słowo wspomagany to jest właśnie słowo parakaleo od parakletosa tutaj. Z kościół pocieszany przez Ducha Świętego. Tu jest właśnie to słowo, które odnosi się do parakletos. Kościół doświadczał pociechy, wsparcia i pomocy Ducha Świętego. Bracia i siostry, i to jest fundamentalny kierunek, w którym Duch Święty wieje, że kiedy On przychodzi do naszego życia, kiedy przychodzi do Kościoła, to będzie dla nas wsparciem, będzie dla nas pociechą, będzie dla nas zachętą, będzie dla nas pomocą. A skutkiem tego będzie to, że Kościół będzie się pomnażał. I podsumowując moje dzisiejsze kazanie, wrócę do mojego pytania. Dokąd wieje Duch Święty? W jakim kierunku wieje Duch Święty? Wiecie, możemy się skupić na naszych osobistych przeżyciach. Ale to nie jest podstawowa sprawa. Wierzę w to, że Bóg może nam dawać indywidualne przeżycia na miarę naszych potrzeb w suwerenny sposób. Może tak powiedzieć w naszym życiu. Potrzebujesz się wypłakać przed Bogiem, to Duch Święty sprawi, że się wypłaczesz przed Nim. Potrzebujesz doświadczyć Bożej radości, to Duch Święty sprawi, że możesz doświadczyć Bożej radości nadnaturalnej przed Bogiem. Potrzebujesz innego doznania, które ma dotknąć Twojego serca, to Duch Święty może przyjść z tym do Twojego życia.
Ale to są sprawy absolutnie indywidualne, związane bardziej z tym, jakim stanem my dzisiaj jesteśmy przed Bogiem, jaka jest nasza potrzeba. Mogą się raz pojawić i nigdy więcej się mogą nie pojawić. Ale istnieją absolutnie fundamenty, w jakim kierunkach Duch Święty się porusza. Fundamentalne działania. Pamiętajmy o tym, żeby z osobistych przeżyć nie tworzyć doktryny i zasady, że to tak już musi być. To, co jest fundamentem, to jest to, że Duch Święty zawsze będzie wiał w tych czterech kierunkach, chociaż to nie jest wszystko, bo ich jest więcej, ale to na 100%, że Duch Święty będzie wiał w kierunku uświęcenia, będzie wiał w kierunku uwielbienia Chrystusa, Duch Święty będzie wiał w kierunku złożenia świadectwa o Chrystusie i Duch Święty będzie wiał w kierunku pocieszenia i zachęcenia ludzi wierzących. To są cztery kierunki, które na pewno przyjdą, kiedy przyjdzie poruszenie Ducha Świętego. Jaka jest modlitwa na koniec? Jaka może być modlitwa? Ja żyję w takim miejscu, w moim życiu w takim miejscu jestem, że bardzo jestem głodny i spragniony i poszukujący. Szukam tego poruszenia. Szukam tego, aby Duch Święty przyszedł. Poruszył moje serce. Poruszył zbór, poruszył Kościół, poruszał nas. Z też tą świadomością, że to będzie właśnie, że te rzeczy będą miały miejsce. Bracia i siostry, jeżeli chcemy razem wspólnie stanąć przed Bogiem w modlitwie, to Was zachęcam, zapraszam. Powstańmy razem do modlitwy.